kilka dni oddalenia, na które go znowu skazała, strąciły duszę do otchłani. Kryła się. Raz widział ją siedzącą w oknie mieszkania. Wszedł tam w podwórze, brodząc w żalu, i oto zobaczył ją niespodziewanie. Doznał wtedy wrażenia, że spadła przed nim z wysoka na bruk. W rzeczywistości, gdy go ujrzała, skryła się w pokoju. Drugi raz widział ją przelotnie, na ulicy. Potem znowu kilka dni pustki. Nareszcie posłaniec przyniósł mu kartkę ze słowami: okoliczności tak się złożyły, że musiałam zmienić swe projekty. Jutro w południe wyjeżdżam zupełnie z W. Dziś wieczorem musimy się zobaczyć. Trudno mi bardzo oznaczyć godzinę, kiedy będę wolna, ale myślę, że od 10 będę już mogła być u siebie. Dołożę wszelkich starań. Szczerbic miał teraz ze sobą prawie cały swój majątek. Przyzwyczajony do waluty francuskiej, wymienił wszystko na franki, na 1000-frankowe bilety i nosił w bocznej kieszeni surduta. Postanowił tego dnia zabrać Ewę przy pomocy tych pieniędzy, oddać jej wszystko. Obmyślając swój zamach, nieprzytomny, pełen głuchych impulsów, wszedł na schody okrucieństwa i zadzwonił. Otwarła mu sama. Mrok panował w przedpokoju i w saloniku, przez który machinalnie przeszedł za przewodniczką. Znalazł się w sypialni. Zamknęła drzwi. Gdy się zbliżył, upadła bez sił na krzesło. Zdawało mu się, że zemdlała. Kiedy ukląkł obok i objął ją ramionami, kiedy przycisnął usta do jej ust, do czoła, do oczu, poczęła oddychać szybko, z ostrym świstem w nosie, zdradzającym nieprzytomność. Ramiona jej raz w raz drgały, oczy były zamknięte, usta półotwarte. Nie wiedziała wcale, co się z nią dzieje. Nie czuła, kiedy ją podniósł i złożył na łóżku. Nagle zerwała się i przeciągnęła rękami po twarzy, jakby dla odegnania nieprzytomności. Otwarła szybko szufladę stolika i, znalazłszy jakiś przedmiot, szybko poczęła rozpinać stanik, zrywać ze siebie suknię i bieliznę. Przyciągnęła do siebie Szczerbicę i całowała go w usta tak długo, z płaczem serdecznym i najczulszą, najrzewniejszą miłością. Zapytała go, czy przygotował pieniądze i czy wszystko ma ze sobą, a gdy potwierdził, oświadczyła mu, szepcząc do ucha pod największym sekretem, że pojedzie z nim do Włoch, na wyspę Capri, a później do Ameryki. Rzuci raz na zawsze owego draba, zwanego narzeczonym. Szczerbic odetchnął. Wyrwał z bocznej kieszeni zamszową torbę z pieniędzmi. Rzuciła tę ciężką, jak książkę, grubą pakę do szuflady stolika. Znowu przyciągnęła go do siebie z całej siły i delikatnymi palcami poczęła rozpinać guziki jego kamizelki, rozwiązywać krawat. — Czy tu zamknięte drzwi? — zapytał. — Zamknięte. — A ten już nigdy tu nie przyjdzie? — Nigdy. — Ja chcę, żeby on już nigdy nie przychodził do ciebie. Nie mogę. — Och, gdybyś wiedziała, jak straszliwie cię kocham. Szaleję za tobą. — Ja za tobą — szepnęła namiętnie, z diabelstwem rozkoszy. — Nie mogę nawet pomyśleć, że tu bywa ten człowiek. Na myśl mnie boli strasznie. Tu w mózgu mnie ta myśl boli. Robi się od niej w mózgu długa, głęboka skaza. A to ty przebiłeś kulą Łukasza. Prawda, że ty przestrzeliłeś? Hrabia Zygmunt Szczerbic w Zgliszczach. No tak. W którym miejscu? Pokaż. W które miejsce celowałaś? Ja ucałuję to miejsce ustami. Szczerbic doznał uczucia wstydliwej lubieżności. Czuł straszne, niewstrzymane szczęście, zrzucając z ramion koszulę. Otoczył nagimi ramionami jej nagie ramiona, splótł ręce. Zanurzyła usta w jego ustach, skowycząc w szale jakoweś sylaby, dźwięki i półsłowa. Ogarnęła go sobą, całym ciałem, jak głowonóg ośmiornica, wessała go w siebie. Wciągnęła go w rozkosz, jak w wir niezgłębionego morza.